Ola Mąk wita Państwa w Radiu Wisła. W kwietniu, 17 kwietnia, Salon Poezji w Seattle będzie miał występ umarłej klasy kantora w wykonaniu japońskiego modernistycznego tańca. Dzisiaj w studio mamy panią Małgorzatę Mazurkiewicz, która całe życie znała właściwie kantora, całe swoje życie. I chciałabym panią powitać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zapytać, jak to się stało, że kantor wpadł w pani życie. Wcześniej pani mi powiedziała, że pani mama była przyjaciółką jego muzy Lili Krasickiej.
Tak, poznałam Tadeusza Kantora, jak byłam dzieckiem, ponieważ moja matka przyjaźniła się z Lilą Proszkowską Krasicką i Lila bardzo często bywała w naszym domu w Krakowie. I bardzo często jeździłyśmy do niej na wieś, do Huciska. Hucisko jest w okolicach Krakowa. I do Huciska, do jej domu, tak zwanej Maruiny, przyjeżdżał...
Maruina,
tak. Ponieważ był to dom w okropnym stanie, kiedy ona go przejęła i był kompletną ruiną. I w ciągu wielu lat ciężkiej pracy, wielu przyjaciół i znajomych, którzy jej pomagali, wybudowała dom, odnowiła dom, który stał się miejscem, gdzie przyjeżdżali artyści, między innymi Tadeusz Kantor, Kazimierz Mikulski, Angelika Świderska-Kraupe, Mieczysław Porębski, profesor historii sztuki z Warszawy. Jako dziecko słuchałam ich dyskusji, rozmów przy kawie, koniaku, w dymach papierosu.
Wspomniała pani, że kantor nie zauważył pani jako dziecka, bo on w ogóle dzieci nie zauważa. Czyli kiedy pani właściwie zaczęła być bliżej w jego obecności, w jego domu, w pracowni?
Jak mogłam zacząć sama wychodzić z domu i chodzić do Krzysztoforów, do Galerii Krzysztoforów i do Związku Literatów, gdzie byłam wprowadzana przez Lilę Krasicką, przyjaciółkę mojej mamy. W Krzysztoforach i w Związku Literatów Tadeusz siedział zawsze przy stoliku i dyskutował, rysował, pisał. Dołączali się do niego jego aktorzy albo przyszli aktorzy, którzy występowali w jego sztukach. A ja siedziałam po prostu dlatego, bo uważałam, że to jest bardziej interesujące niż siedzieć w domu i robić lekcje.
Przyniosła pani tutaj ze sobą książki o kantorze, programy z jego występów, jego rysunki i bardzo dziękujemy, bo pani to wszystko udostępni na Salon Poezji w kwietniu. I może spojrzymy na parę listów, które pani przyniosła. Tu jest list do Lili Krasickiej od kantora.
Który został napisany w latach 60. Kochana Lilosiu, nie warto wyjeżdżać, bo się ciągle przyjeżdża. Obmyślam nową metodę działania. Na razie wiem tylko, że powinna być piekielna.
Ciekawy człowiek. Przyniosła pani również rysunki jego rzeźb, albo może dekoracji teatralnych, albo może obie te rzeczy naraz. I wspomniała pani wcześniej o jego procesie twórczym. To też będzie na wystawie, te rysunki, w programach i osobne zdjęcia. Czy może pani coś powiedzieć o tym, jak znalazła go pani rysującego?
Często też chodziłam do jego domu, gdzie zwykle Lila Krasicka dawała mi znać, że ona tam będzie. I Tadeusz zawsze siedział przy stole i rysował, i pisał, i dyskutował. I w ten sposób jego sztuki powstawały. Ja pamiętam, to chyba było prawdopodobnie wielopole, kiedy zaczynał robić jakieś wczesne szkice, zastanawiał się, co to będzie. To mogło zaczynać się iść w zupełnie innym kierunku. Potem Tadeusz zmieniał zdanie. To był cały proces twórczy, który był bardzo interesujący, bardzo, można powiedzieć, niezorganizowany. To wszystko było, bardzo dużo w tym było emocji. Bardzo często były dyskusje i kłótnie na ten temat, co, jak on sobie wyobraża jako ostatni, jako ostateczny, jako wynik. Jako nastolatka, jak chodziłam do Krzysztoforów, to pamiętam tyle różnych prób umarłej klasy. W zasadzie za każdym razem, jak tam byłam, to było coś innego. Był nowy pomysł. I potem to zostało przesegregowane, wybrane i stało się tym ostatnim produktem, tą sztuką umarłej klasy, którą
czy
wszyscy widzieli.
Czy kiedykolwiek grała pani w jego sztukach?
Nie, ja nigdy nie byłam zainteresowana aktorstwem, ani byciem na scenie, ani po prostu siedzenie i oglądanie i słuchanie mnie bardziej interesowało.
Bo przyniosła pani tutaj dosyć dużo kartek od kantora, które są zadedykowane pani, z czego wynika, że mimo że pani nie grała, była pani blisko z nim związana. Czy może nam pani opowiedzieć, jak już pani wyjechała z Polski do Nowego Jorku i zjawia się kantor i potrzebuje?
Potrzebuje białych koszul. Tadeusz musiał mieć białe koszule specjalne, z miękkiej bawełny, broń Boże, nie ze sztywnym kołnierzykiem. I ponieważ Tadeusz by nie poszedł nigdy do sklepu, bo to było za nudne, za skomplikowane, za
przyziemne.
W związku z tym ja brałam starą, podartą koszulę i szłam, to było
taka
chyba
polska koszula to była?
Nie, to była jakaś, którą kupił we Włoszech i miała być zrobiona dokładnie taka sama, tylko w Nowym Jorku.
To był, gdzie pani sklep, znalazła takiego krawca?
Był sklep na Fifth Avenue w Nowym Jorku i nie pamiętam, jak to się nazywał, to był London...
Zjawia się wariatka i mówi, poproszę 10.
I mówię, poproszę 10 albo 15 koszul. I ponieważ wtedy Tadeusz był z Wielopolem. Wszystkie były dla niego. Tadeusz był z Wielopolem w Nowym Jorku, grali w La Mama, więc byli dosyć długo, chyba 2 tygodnie co najmniej, więc był czas na to, żeby były zrobione koszule i ja wtedy dostarczałam koszulę Tadeuszowi i był bardzo zadowolony.
Czyli pani przyjaźń z nim to było głównie spełnianie jego potrzeb?
A no nie zupełnie, bo często się na mnie obrażał.
Nie,
i mimo,
Boga,
że dostarczyłam koszulę do w czasie, kiedy grali w La Mama, po przedstawieniu Wielopola poszłam za scenę, za kulisy i uściskałam Tadeusza. A nic nie mówiąc. I Tadeusz się na mnie śmiertelnie obraził, bo nie złożyłam mu gratulacji.
Tak.
I potem musiałam przepraszać.
Długo?
Ale byliśmy ze sobą na ty.
Znała go pani do końca życia?
Tak, tak. Widziałam
go. Ostatni raz widziałam?
To było w jego mieszkaniu nowym, nowszym. Akurat jak chodzi o mieszkanie, to było bardzo stare, w starej kamienicy przy małym rynku, ale to było jego mieszkanie, do którego się przeprowadził pod koniec życia. To było mieszkanie, pracownia, to zawsze była pracownia, to nigdy nie było mieszkanie. I ja tam byłam oczywiście na kawie, na koniaku i była tam też Lila Krasicka, to było pod koniec jej życia również. I byłyśmy tam razem i pamiętam, że Tadeusz wyciągał jakieś obrazy i pokazywał mi, chyba wtedy pokazywał mi całą serię obrazów z parasolem, bo to było chyba we wczesnym okresie jego twórczości, malował parasole.
Chciałam tylko na zakończenie powiedzieć, że pani ma tutaj również wycinki z gazet po angielsku, programy. Tak. I bardzo dziękujemy. Pani będzie obecna na Salonie Poezji 17 kwietnia i prawdopodobnie możemy liczyć, że pani jeszcze wyjaśni ludziom, którzy są ciekawi. Będzie pół godziny na oglądnięcie wystawy.
Oczywiście. I jakoś postaramy się to zorganizować, tak, żeby było
Użyteczne
do oglądania i oczywiście będę starała się odpowiedzieć na wszelkie pytania.
Serdecznie dziękujemy.
Proszę bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękujemy za podzielenie się z tym pięknym archiwum i do zobaczenia na Salonie Poezji 17 kwietnia.
Do zobaczenia.
Welcome to Polish Radio, Ola Monk. Today's production is about Tadeusz Kantor. Salon Poetry in Seattle will show on April 17th the dead class of Tadeusz Kantor in a new version, which is a modern Japanese dance buto. Today in studio we have Pani Małgosia Mazurkiewicz. Welcome.
Thank you for having me.
Pani Małgosia is helping us by providing us with her very rich archive of work about Tadeusz Kantor. And for those who don't know and never heard who Tadeusz Kantor is, I'm just going to read one paragraph. He was born in 1915 and died in 1919 in Poland. He was an avant-garde artist, painter, draughtsman, art theoretician, stage designer and director, author of Happenings, a prominent theater reformer, one of the most renowned artists of the Polish art scene. So, how did you get into his life?
My mother was a friend of Lila Krasicka, who was, I can say, Tadeusz Muse. And she worked...
She was in his life, yes, always.
Yes, and she started working with him during the war in the underground theater. And we were spending often vacation time in the summer at her place near Krakow. And in her house, there was always a number of artists, painters, and among them was Tadeusz.
So mostly Tadeusz. He was the most important.
He was the most important, or he was...
Because he was in her life.
Yes. Later, when I was a teenager and it was too boring to stay at home and work on my homework, I would go to what was called Gallery Krzysztofory in Krakow. And Tadeusz was there for his exhibits, for his happenings, and for his discussions about the future plays that he was rehearsing, sketching, stage design, writing, and of course drinking brandy, coffee, lots of coffee, and smoking cigarettes. So for me, that was much more interesting than doing my homework.
This particular poetry salon will be actually very exciting because we'll see Kantor's Umarła Klasa in a Japanese version of a dance with music but no words. So I just want to jump to 1975 when Kantor published his Manifesto of Theater of Death. And the person who is doing the buto dancing, she said when she first time saw Kantor's stuff in Krakow, she says he is buto. So Pani Małgosia Fandys, 1986, New York
85.
Times, 85, article from New York Times titled
Builder of Bridges Between the Living and the Dead.
So yeah, there was, it was there.
Yes, and that was the, his performance at La Mama Annex in New York City. And the title was Let the Artist Die. And in the article, I found the Tadeusz quote about the play. And not only about this one, but his other plays. My model for the actor in this play is the prisoner. In Wielopole, I use the soldier. In a dead class, the mannequin. All three create a bridge between the audience and the kingdom of death. The dead are strangers who fascinate us, who invade our sphere when we least expect it. In everyday life, when we speak to one another, enter into biological contact with each other, we are hardly conscious of what man is. We reach this awareness at the side of a corpse. There is something eloquent about a dead man's silence and stillness.
That is pure Buddha.
So maybe, and Tadeusz.
And Tadeusz, Kanto. Yes, he was Buddha. In a moment, I would like to ask you, what do you think, since you knew him all his life, I would like to ask you, what do you think he would think about somebody taking his piece of art and doing something else? But since we are in New York, I'd like to ask you about something you told me a bit earlier. He was in New York. He was producing something on stage, and he is asking you to buy him
white cotton shirts because Tadeusz could wear only white cotton shirts. He would not speak English. English wasn't an acceptable language at all.
And it was too pedestrian to go shopping.
So I had to go to this place on Fifth Avenue in New York that they were making custom shirts. I think they were made in Hong Kong, I believe. And I would take Tadeusz old tattered shirt and bring it to the shop and order, I think it was like 10 or 15. And of course they had to be made very quickly because Tadeusz was in New York for 2 or maybe a little more than 2 weeks. The shirts had to be soft. The collar had to be soft and very foldable, I would say. It had to have special buttons.
And what kind of buttons?
I don't remember what it was. I just delivered a sample.
Okay.
And they had to reproduce
exact
it.
Clone.
Exact, yes. And I knew that I would pay dearly if it wasn't the exact
what he wanted.
What he wanted, yes.
You have with you, and you will bring, for which we thank you very much, books and letters to his muse, which we mentioned earlier. And you will bring, and you will be available to maybe answer questions on April 17th.
Yes, I will.
Thank you so much. And before we end, and this is total speculation, but since you knew him to the end of his life, which is all, which is how many years roughly?
When did he die?
In 91?
91. 90. So I knew him for, let's say, 35 years.
So I think you have a right to speculate. What do you think would happen if he would... I mean, I've seen the Buddha dead Klasa, but nobody else yet in this group. So what do you think he would say if somebody said to him, somebody took your piece and turned it into Japanese dance?
He probably would not like it because everybody's wrong.
Right.
Only Tadeusz was right.
Only Tadeusz was right. That's so often with artists, isn't it?
Yes, it is.
So how did he cooperate with other artists?
Oh, it was always very difficult relationship. And
he was definite master.
He was a definite master, as you would see him on the stage. He was a director, but he was like orchestra director.
Right.
And you could see even on the stage, he could get mad if something did not go exactly the way
he wanted. There was no democracy then.
There was none. Absolutely none.
No equality.
There was no equality.
One prima donna and the rest are playing the roles.
No, one master.
One master.
One master and the rest had to...
Was he married?
He was married twice at least, I would say.
And then there's Lila.
And his second wife, Marisha Kantor, she was in pretty much most of his plays.
Thank you so much.
You're very welcome.
And we'll all see you April 17th at 4:30 at Polish Home at the Polish Poetry Salon in Seattle. Thank you.